Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Weszliśmy uroczyście do Kościoła, tak jak to czynią w Jerozolimie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przenieśli się wspólnie do Jerozolimy. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, który zakończy się największą uroczystością, jaką mamy w ciągu roku liturgicznego, zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Całe oczy zwracają się w tym czasie na Jerozolimę, na to, co się tam dzieje. Przenieśmy się więc do Bożego Grobu, do najświętszego miejsca, jakie mamy na tym świecie, bo tam pod jednym dachem znajduje się miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i zarazem Jego grób, miejsce Jego zmartwychwstanie. Z tym miejscem wiąże mnie wiele wspomnień. W sumie 35 lat pobytu już w Ziemi Świętej, wiele przeżyć związanych z tym najświętszym miejscem. Pierwszym takim moim wrażeniem, pamiątką, którą doskonale pamiętam, to rok 88, kiedy przybyłem do Ziemi Świętej, jeszcze jako student, jako kleryk teologii. I pamiętam ten dzień, kiedy w piątek szliśmy drogą krzyżową. Godzina 15 po południem, co tydzień odbywa się droga krzyżowa międzynarodowa. Szliśmy ulicami Starego Miasta. Doszliśmy do Bazyliki Bożego Grobu. Tam, wchodząc po kilkunastu stopniach, weszliśmy na miejsce ukrzyżowania. Tam za szybą pancerną widać jest pękniętą skałę, o której mówi Ewangelia Wielki Piątek. Można przyklęknąć, pod ołtarzem włożyć głęboko rękę, aż po łokieć w otwór, który tam się znajduje i dotknąć miejsca, w którym stał krzyż Jezusa Chrystusa. Później, schodząc po tych kilkunastu stopniach, kończyliśmy drogę krzyżową przy grobie Jezusa Chrystusa. I od pierwszych momentów spotkania z tymi najświętszymi miejscami nurtowało mnie pytanie, czy to rzeczywiście wszystko tam się wydarzyło. Czy dzisiaj pielgrzymi, przybywając do Jerozolimy, znajdują się w tych miejscach autentycznych, które mówią o męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wiemy, że wielu powątpiewa w autentyczność tego miejsca i twierdzi, że te miejsca znajdują się gdzieś indziej. Są sceptycy, tak jak chociażby jeden z autorów, który napisał na łamach czasopisma National Geographic swój artykuł, wyśmiewając zabobonność i naiwność katolików, którzy wierzą w rzeczy, które nie są potwierdzone naukowo czy też przez archeologię. Chodzi oczywiście o Boży Grób. Dlatego postanowiłem, że podejmę ten temat i udowodnię, że to jest naprawdę miejsce autentyczne. Te wszystkie dowody, które zebrałem w czasie mojej pracy naukowej, dzisiaj przywożę do Was, taka porządna książka, kilkaset stron historii Bazyliki Bożego Grobu. Można tam znaleźć wszystko na ten temat, co dusza zapragnie, dla każdego coś dobrego. Jest rozdział mówiący o Piśmie Świętym, rozdział mówiący o tradycjach pochówku żydowskiego w czasach Jezusa Chrystusa. Jest rozdział poświęcony archeologii. Wszystkie dowody, które znaleziono tam w czasie wykopalisk, potwierdzające, że to jest to miejsce. Później opis pielgrzymów, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Przepiękny rozdział poświęcony znalezieniu Świętego Krzyża, drzewu Świętego Krzyża. No i opis różnych kościołów, obrazów, które były budowane, malowane na wzór Bożego Grobu. Ale przejdźmy do rzeczy, do tego, co się wydarzyło, co chcę wspomnieć dzisiaj, jak od przeżycia osobiste związane z tym najświętszym miejscem. Rok 91. Byłem diakonem. I pamiętam, Wielki Piątek wieczorem o godzinie 20 odbywa się procesja pogrzebu Chrystusa. To jest najpiękniejsza uroczystość, w jakiej uczestniczyłem tam w Ziemi Świętej. Kiedy raz do roku jesteśmy wpuszczani na tą szybę pancerną, która znajduje się nad miejscem ukrzyżowania. Tam śpiewałem Ewangelię o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. A później, w niesamowitej ciszy, która tam panowała, ściągaliśmy z krzyża figurkę Chrystusa. Słychać było stuk młotka, słychać było szlok ludzi, którzy stojąc tam zdawali sobie sprawę, że to wszystko naprawdę tam się wydarzyło. Niesamowite przeżycie. Później Wielka Sobota, Exultet, czyli piękne zwiastowanie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, wyśpiewane przed Jego grobem tam w Jerozolimie. Później 92 rok, święcenia kapłańskie. Pamiętam dzień poświęcenia, jak msza prymicyjna sprawowana na grobie Jezusa Chrystusa. To są te chwile, których się nie zapomina, do których się wraca sędzią. Ale do tych ważnych wydarzeń dodam następne. Rok 2000. Pamiętamy, że dzisiaj przecież w całej Polsce odbywają się procesje, modlitwy, w których chcemy przedstawić, bronić Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Oczywiście ktoś powiedział, on się samo broni, ale też jest to nasza manifestacja wiary, solidarności z tym nadzwyczajnym człowiekiem. Przybył do Ziemi Świętej w roku 2000 w czasie pielgrzymki. Odbył, sprawował mszę świętą, liturgię przed grobem Chrystusa. Wiemy, że w tym czasie, w 2000 roku, był już słabego zdrowia, był schorowany. Miał słaby głos. Wewnątrz bazyliki Jest tradycja, jest prawo, które nakazuje, zabrania używania mikrofonu. Dlatego też byliśmy zmartwieni, czy usłyszymy głos, czy usłyszymy to, co On do nas mówi. Poprosiliśmy te inne wspólnoty, które znajdują się w Bożym Grobie, Ormian, prawosławnych, czy też Koptów, aby pozwolili na użycie mikrofonu tym razem, w drodze wyjątku. Zgodzili się. Docenili postać Jana Pawła II, chociaż przecież dla nich jest on zwykłym biskupem Kościoła katolickiego. Zgodzili się, aby użyczyć mu mikrofonu. Mogliśmy usłyszeć wszystko, co do nas mówił. Później po Eucharystii miał udać się jeszcze na miejsce ukrzyżowania, aby się pomodlić, ale nie było już czasu. Musiał udać się do Patriarchatu Łacińskiego, do biskupstwa, bo stamtąd była transmitowana modlitwa Anioł Pański na cały świat, z Jerozolimy. Po obiedzie, po wypoczynku zwraca się do swojego sekretarza, obecnego kardynała Dziwisza i mówi: ja nie wyjadę z Jerozolimy, jeżeli nie wejdę na Golgotę i tam się nie pomodlę. Wiedzieli wszyscy, że spełni te słowa. Rzuciło się całe bezpieczeństwo izraelskie, aby obstawić z powrotem drogi prowadzące do Bazyliki. Bazylika w tym czasie była pusta. Nie było pielgrzymów, nie było już dziennikarzy. Przyszedł, wszedł powoli przy pomocy mnichów greckich na miejsce ukrzyżowania. Tam postawiono dla niego krzesło i klęcznik, aby mógł sobie przyklęknąć się, pomodlić. Jeszcze raz gest niesamowitej przyjaźni ze strony mnichów greckich. Pomodlił się później, schodząc na dół po schodach, zatrzymał się przy kamieniu namaszczenia, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie i mówi do nas: teraz mogę wyjechać spokojnie z Jerozolimy, bo byłem już na Golgocie. Później do tych wydarzeń, do tych wspomnień dodam jeszcze jedno. Rok 2016. W tym czasie przeprowadzano remont kaplicy grobu Chrystusa. I zdecydowano, że zostanie ściągnięta marmurowa płyta, która przykrywa kamień, tą półkę skalną, na której leżało Jego ciało. Nie byliśmy pewni, czy ten kamień tam jest, jako że kroniki prawosławne podają, że kiedy tym miejscem opiekowali się franciszkanie z kustodii Ziemi Świętej, pocięli ten kamień na kawałki i wywieźli do Europy jako relikwie. Dlatego chciano sprawdzić, czy ten kamień tam jest, czy go nie ma. I czekaliśmy wieczorem 26 października na to, co zobaczymy. Powoli ściągają płytę marmurową i widzimy to, co nie to, co chcielibyśmy zobaczyć. Nie widzimy kamienia półki skalnej, widzimy tylko piach i żwir. Więc jednak srogi zawód. Panie Jezu, jednak kroniki miały rację. Wróciliśmy do naszych klasztorów zawiedzeni. Ale następnego ranka w archiwum, w którym pracuję, przybiega współbrat i krzyczy już z daleka: biegnij do grobu, bo jest kamień. I pobiegłem tak, jak stałem. Po drodze zawołałem drugiego współbrata: biegnij ze mną, bo jest kamień. Pobiegliśmy jak Piotr i Jan w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. To jest niedaleko, odległość 3 minuty od klasztoru. I zobaczyliśmy. Wpadliśmy dosłownie do grobu Chrystusa. Tam stał mnich grecki, który pilnował tego miejsca. Z uśmiechem na twarzy mówi: wchodźcie, bo rzeczywiście jest kamień. I weszliśmy i zobaczyliśmy. Szaro-białego koloru kamień wapienny, typowy dla Jerozolimy. Pełen wydrążonych dziur. Wzięły się one stąd, że pielgrzymi, czy wyznawcy Jezusa Chrystusa, którzy przybywali do tego miejsca w pierwszych latach po Jego śmierci, zanim to miejsce zabudowano, po prostu domywali kawałki skały, aby zabrać ze sobą jako relikwie. W miejscu, w którym spoczywała Jego głowa, wykuty w skale kanał. Służył ku temu, aby odprowadzać płyny ustrojowe z zabalsamowanego ciała, tak aby to zabalsamowane ciało przetrwało jak najdłużej. W przypadku Jezusa Chrystusa to nie było potrzebne, bo przecież na trzeci dzień zmartwychwstał. Ale to wszystko świadczy o tym, że ten grób został wykonany zgodnie z tradycją pochówku żydowskiego. I w momencie, kiedy wchodziliśmy do grobu Chrystusa, przypomniałem sobie, że ostatni raz, kiedy można było zobaczyć ten kamień i go dotknąć, to był rok 1555. To była połowa XVI wieku. Niesamowite wzruszenie, kiedy uświadomiłem sobie ten fakt, że mogę wejść, mogę dotknąć tego kamienia. Co w takiej chwili robić? Nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu na zastanawianie się. Wziąłem tylko, pamiętam, wyciągnąłem różaniec z kieszeni, ściągnąłem medalik szyi, położyłem na tym kamieniu, aby zabrać błogosławieństwo z tego miejsca ze mną i nosić na co dzień. Kolega popatrzył zdziwiony, co robię, później zrozumiał, zrobił to samo. Wewnątrz mogliśmy pozostać niewiele, kilka minut dosłownie, bo na zewnątrz czekali już inni. W tym czasie, kiedy ten kamień był ściągnięty z grobu, to było dosłownie 60 godzin, do środka nie byli wpuszczani pielgrzymi czy też ludzie świeccy, tylko przedstawiciele kleru. I pamiętam, kiedy przybyliśmy przed bazyliką, stały grupy pielgrzymkowe, grupa z Polski, stała koło nich też młoda dziewczyna, wolontariuszka w Ziemi Świętej, wiedziała, że jestem Polakiem. I kiedy wychodziłem z grobu Chrystusa, ta młoda dziewczyna podbiega do mnie i pyta się: był ojciec w grobie? Byłem. Dotykał ojciec tego kamienia, dotykałem. A umył już ojciec swoje ręce, nie umyłem. I wzięła moje dłonie, przyłożyła do swojego czoła i mówi pamiętne dla mnie słowa. Jak wielkiego zaszczytu i łaski doznałam, że tego dnia o tej godzinie byłam tutaj na placu przed bazyliką, kiedy ojciec wszedł do grobu. Bo na moim czole zabieram proch z najświętszego miejsca, jakie mamy na ziemi. Zabieram do mojego domu, do mojej ojczyzny. Ta młoda dziewczyna uświadomiła mi, jak wielkiej łaski ja doznałem. Że mogłem wejść do środka, mogłem tam się pomodlić, zabrać te pamiątki ze sobą przez poświęcenie. Udało się też zrobić kilka zdjęć, nagrać krótki film, tak aby później dzielić się, przekazywać z ludźmi, których spotykam, jak to miejsce wygląda. To jest niesamowite przeżycie. Pytają ludzie, dlaczego w takim razie w pierwszy wieczór, kiedy ściągnięto marmurową płytę, widzieliśmy tylko piach i żwir. Otóż pomiędzy tą marmurową płytą, której dzisiaj dotykamy, kiedy wchodzimy do grobu, a półką skalną, na której leżało ciało Jezusa Chrystusa, jest pusta przestrzeń, 25 cm. Ta marmurowa płyta, długa na 2 m 10 cm, szeroka na 90 cm, jest lekko przełamana. To jest kamień marmurowy, ma swoją wartość. Aby w czasach tureckich Turcy tego nie zabrali, po prostu ten kamień lekko przełamali, tak aby był uszkodzony. Ale przełamany kamień, mając pod sobą pustą przestrzeń, mógłby się całkowicie załamać. Aby się wsparł na czymś, na jakimś materiale, wypełniono właśnie tą pustą przestrzeń piachem i żwirem. W nocy wybrano piach i żwir i dopiero na drugi dzień mogliśmy zobaczyć ten niesamowity widok. Kiedy w XVI wieku ostatni raz ściągano tą marmurową płytę z grobu Chrystusa, nasze kroniki zakonne opisują to wydarzenie i podają, że działo się coś nadzwyczajnego. Z wnętrza grobu wydobywał się przepiękny, słodki, różany zapach, a słońce kręciło się wokół własnej osi. Na kamieniu, na którym leżało ciało Chrystusa, znaleziono relikwie świętego krzyża, owinięte w płótno. Przy kontakcie z powietrzem płótno się rozłożyło, ale relikwie przetrwały. I pytali ludzie, czy tym razem, kiedy weszliśmy do grobu Chrystusa, coś podobnego się wydarzyło, coś nadzwyczajnego. Żadnego cudownego zapachu nie odczuwaliśmy. Słońca nie było widać, bo było już ciemno. Ale stało się jednak coś nadzwyczajnego. Remont kaplicy grobu Chrystusa przeprowadzany był przez specjalistów w Atenach w Grecji. I na czas remontu zamontowano wspaniałą, nowoczesną aparaturę, która nagrywała, skanowała każdą sekundę ich pracy, tak aby była udokumentowana każda minuta tego, co robili. I w momencie, kiedy zaczęto rozciągać tą marmurową płytę, ta wspaniała aparatura przestała działać. Wszystko się zablokowało. Przez 60 sekund nie działało, w tym czasie właśnie, kiedy ściągano tą marmurową płytę. Dopiero kiedy ściągnięto ją do końca, ta wspaniała aparatura zaczęła działać z powrotem. Pytaliśmy tych inżynierów, którzy obsługiwali tą aparaturę, jak to wytłumaczyć, co powiedzieć. Odpowiedzieli, nie potrafimy tego wytłumaczyć po ludzku. Czy pole magnetyczne, czy nadzwyczajna energia wydobywająca się z wnętrza grobu, nie wiemy, co to było, ale rzeczywiście coś nadzwyczajnego się wydarzyło. Tym razem, kiedy ściągano tą marmurową płytę z grobu Chrystusa, zaproszono jako jedynego przedstawiciela mass mediów właśnie autora, który powątpiewał, wyśmiewał naiwność katolików, aby zobaczył i później opisał to, co zobaczy, to, co przeżyje. I kilka miesięcy później ukazał się znów na łamach tego samego czasopisma National Geographic, jego artykuł, w którym mówi: jeżeli istnieje miejsce autentyczne pochówku Jezusa Chrystusa na tym świecie, znajduje się ono w Jerozolimie, tam w tym miejscu, do którego przybywają pielgrzymi. Zobaczył i uwierzył. Przybywają pielgrzymi, przybywają masowo. W ostatnich miesiącach ruch pielgrzymkowy niesamowicie się powiększył, a były przecież 2 lata pandemii, kiedy Jerozolima była straszliwie pusta, kiedy do Bożego Grobu nawet nie można było wejść, bo drzwi były zamknięte. Pamiętam Wielkanoc roku 2021, kiedy podszedłem do Bazyliki Bożego Grobu, przemykając bocznymi uliczkami i zastałem ją zamkniętą. Niesamowite wrażenie. Wielkanoc w Jerozolimie, drzwi Bożego Grobu zamknięte. Przybywają z powrotem pielgrzymi, przybywają masowo. Jak wspomniałem, jeżeli będziecie mieć okazję, nie byliście jeszcze, wiem, że niektórzy z was już byli w Ziemi Świętej, nie byliście na takiej pielgrzymce, wybierzcie się. To jest pielgrzymka życia. Kosztuje, wiadomo, że kosztuje, ale warto jest oszczędzić, odłożyć, bo to jest naprawdę pielgrzymka życia. Kto raz był, tego miejsca nigdy nie zapomni. Słyszę świadectwa ludzi, którzy byli na takiej pielgrzymce i mówią: siedzimy w kościele, słyszymy urywek Ewangelii i nagle sobie przypominamy, że przecież w tym miejscu byliśmy, tam się modliliśmy. Jak wspaniale można przeżyć Ziemię Świętą, będąc u siebie w swoim kościele parafialnym, odprawiając uroczystości z Wielkiego Tygodnia czy z Wielkiej Nocy. Stoją pielgrzymi przed grobem i pytają: Ojcze, co mamy zrobić, kiedy wejdziemy do środka? Odpowiedź jest prosta i krótka. Nic nie róbcie, nie ma na to czasu. Przyłóżcie tylko waszą głowę do tej marmurowej płyty, wiedząc, że pod nią jest ten kamień, ta półka skalna, na której leżało ciało Jezusa Chrystusa. A to miejsce zabierzecie z sobą. Tego miejsca nigdy nie zapomnicie, ono pozostanie na zawsze z wami. Będzie pomocne w życiu, będzie was prowadzić. I wychodzą pielgrzymi na zewnątrz niesamowicie wzruszeni. Na twarzy widać jest przede wszystkim ulgę, bo udało się wejść do najświętszego miejsca, jakie mamy na ziemi, do grobu Jezusa Chrystusa. To jest nadzwyczajne miejsce. W Ziemi Świętej, my, polscy franciszkanie, pracujący w kustodii Ziemi Świętej, jest nas w tej chwili 20 Polaków pracujących w kustodii. Wśród nich jest ojciec Tomasz Dubiel, ten, który pochodzi w sumie niedaleko stąd, spod Tarnowa, Mokrzyska, z parafii Szczepanów. Był dyrektorem Centrum Informacji Chrześcijańskiej i rozpoczął organizację przepięknej wystawy multimedialnej poświęconej Bazylice Bożego Grobu. To jest 7 różnych pomieszczeń, przez które kolejno się przechodzi, słyszy się, widzi się mapy, jak wyglądał Wielki Tydzień w Jerozolimie, co się tam działo, opisy biblijne, historię Najświętszego Miejsca, Bazyliki Bożego Grobu. Zakłada się trójwymiarowe okulary, jak gdyby człowiek zanurzył się jeszcze raz w to wszystko, co słyszy, co przeżywał, będąc na pielgrzymce. Co ważne, ta wystawa zorganizowana jest z ofiar Polaków, taka nasza polska pamiątka tam w Ziemi Świętej. Daj Boże, któregoś dnia przybędziecie na pielgrzymkę i na zakończenie pielgrzymki będziecie mogli wejść na tą wystawę, ją zobaczyć i przeżyć jeszcze raz to wszystko, co się działo w Wielkim Tygodniu. Rozprowadzą tą książkę później po mszy świętej, tam pod chórem w głębi, jeżeli ktoś będzie prosił o autograf czy o dedykację, to może być też taka piękna pamiątka, prezent na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, bo mówi o Bożym Grobie. Pieniądze z zakupu tej książki właśnie przeznaczone są na tą wystawę. Czyli taka nasza cegiełka, polska cegiełka, wkład w tą wystawę przepiękną tam w Jerozolimie. Na wyklejce wewnętrznej tej książki możecie znaleźć właśnie zdjęcia, które zrobiłem, kiedy wszedłem jeszcze dwukrotnie do grobu Chrystusa, dopóki ta płyta marmurowa była ściągnięta. Widać jest na niej te dziury wyryte przez naśladowców Jezusa Chrystusa. Widać jest ten mały kanał w tym miejscu, w którym spoczywała jego głowa. Bóg zapłać księdzu proboszczowi tutaj za danie mi tej okazji, aby spotkać się z wami w ten szczególny dzień, w Niedzielę Palmową, no bo to jest szczególny dzień. A jestem tutaj też w sumie jak u siebie, bo wywodzę się z Lubnia, to jest połowa drogi między Krakowem i Zakopanem. Rozpocząłem moją drogę powołaniową w Kalwarii Zebrzydowskiej, a później poniosło mnie dalej do Ziemi Świętej. Ale wracam co jakiś czas, aby spotkać się z rodakami i tutaj w Wołpinach, pamiętajcie, macie przepiękny kościół, ale pamiętajcie, najważniejszym kościołem jednak jest Bazylika Bożego Grobu w Jerozolimie. Jeżeli będziecie mieć okazję, udajcie się do tego kościoła i na taką pielgrzymkę. Przekazuję zarazem też pozdrowienia. Tydzień temu miałem rekolekcję, prowadziłem w Niemczech, koło Duisburga, w misji polskiej, katolickiej. I tam spotkałem pana Romana Albrechtowicza, który wywodzi się tutaj z Ołpin. Prosił, aby wszystkich pozdrowić, usłyszał, zobaczył w ogłoszeniach parafialnych, że będę w jego parafii, przybiegł do zakrystii. Ojciec będzie u mnie w parafii. Proszę pozdrowić wszystkich rodaków, którzy o mnie pamiętają, co niniejszym czynie. Ale przekazuję też pozdrowienia od brata Stanisława Augustyna, Bernardyna, z którym przebywam w klasztorze, kiedy jestem w Polsce, tam na ulicy Bernardyńskiej w Krakowie. Też wyczytałem w wiadomościach, że z tej parafii pochodzi niesamowicie wiele powołań kapłańskich i zakonnych. I patrzę, Stanisław Augustyn. Mówię, zaraz, przecież go znam. Pytam się, mówię, Stasiu, jadę do Ołpin, znasz taką miejscowość? No oczywiście, oczy mu się zaświeciły. Mówi, pozdrawiaj wszystkich, którzy mnie pamiętają. Więc serdecznie pozdrawiam także z jego strony. Pamiętajcie o nas pracujących w Ziemi Świętej. Przybywajcie, jeżeli możecie, i na ten czas świąteczny, na święta wielkanocne, przypomnijcie sobie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego to świadectwo, które wam dzisiaj dałem, że ten grób jest pusty, że tam jest miejsce, w którym leżał Jezus Chrystus, leżało Jego ciało. On naprawdę zmartwychwstał. Szczęść wam Boże. Amen.